Wielkopolanki warte poznania.
Była świadkinią niemal wszystkich najważniejszych wydarzeń w XIX-wiecznym zaborze pruskim. Przeżyła epokę napoleońską, gromadziła pieniądze dla powstańców listopadowych i organizowała pomoc rannym w insurekcji styczniowej. Z czasem stała się w regionie człowiekiem instytucją, stawiana w jednym rzędzie z Libeltem, Marcinkowskim i Cegielskim. W dniu jej pogrzebu żegnały ją tysiące Wielkopolan. Kondukt żałobny ciągnął się przez 12 kilometrów. Kim była Emilia Staniecka? Razem ze mną Szymon Konieczny z Ośrodka Wiedzy o Regionie w Lwówku. Dzień dobry, panie Szymonie.
Dzień dobry.
Emilia Staniecka przychodzi na świat w 1804 roku w wielkopolskiej wsi Brody, obecnie położonej w gminie Lwówek. Pochodziła z zamożnej rodziny, otrzymała bardzo dobre jak na tamte czasy wykształcenie. Spotkałem się z argumentem, że w odróżnieniu od między innymi Julii Wojkowskiej nie była jedną z tysięcy, a tą uprzywilejowaną, tą, która na starcie wyprzedzała swoje rówieśniczki, bo jest lepiej urodzona. Szlacheckie pochodzenie nie przeszkadzało jej w zrozumieniu mniej zamożnych?
My też musimy uważać na pewną rzecz, jakby to powiedzieć, oceniania historii z dzisiejszej kanapy. W tamtych czasach ludzie, którzy mieli jakiś kapitał, a zwłaszcza tutaj nie tylko intelektualny, ale przede wszystkim majątek, czyli to przyszłe czy już istniejące ziemiaństwo, często się przełączało w Wielkopolsce do pracy organicznej, pracy u podstaw. Więc myślę, że było to bardzo ważne, to kim się urodziła, aczkolwiek nie musiała taka być. Mogła być panienką z dobrego domu, wydaną bardzo szybko za mąż, która mogła wieść dostatnie życie, takie w takim oczywiście rozumieniu arystokratycznym, ale tutaj wielkopolskim, proszę też nie mylić z tymi tutaj dobrami na przykład na dawnej Ukrainie i tak dalej, gdzie ta możność mogła być zdecydowanie większa.
W czasie powstania listopadowego stanęła na czele Kobiecego Komitetu Pomocy Powstańcom. Potem wstąpiła do Towarzystwa Dobroczynności Patriotycznej Kobiet. Czym się zajmowała?
Dzisiaj można by było śmiało to nazwać pielęgniarstwem. Oczywiście pierwsza połowa XIX wieku to nie są te standardy, które są nam znane na co dzień. Więc było to bardzo ważne, żeby ci ranni mieli właściwą opiekę. Gdyby takiej działalności, którą panna Emilia prowadziła, no wielu z nich po prostu by pomarło. Wyjeżdża z Poznańskiego w 1830 roku, ale swoją działalność w szpitalach warszawskich, szpitalu wolskim, czy na przykład był też taki tak zwany szpital poznański, właśnie organizowany przez Raczyńskich, tam spełnia się w tej swojej dziedzinie. Nie tylko w taki sposób, że organizuje, ale sama też jakby zabiera, zakasuje rękawy. Ta jej praca polega przede wszystkim na organizowaniu lazaretów, tych takich paraszpitali, tak, miejsc, w których można by tych poległych godnie opatrzeć, a czasami też i odprowadzić na drugą stronę.
Za swoją działalność została nawet skazana na konfiskatę majątku i 6-miesięczną karę więzienia. Następnie została ułaskawiona przez króla Prus. Skąd taka decyzja?
To ułaskawienie to nie jest akurat niczym wyjątkowym, ponieważ nie była jedyną osobą, która została ułaskawiona. Jest to element po prostu polityki Prus w stosunku do ludności polskiej po to, żeby troszeczkę jakby pokazać dobrą wolę, tak? I wielu z tych naszych bohaterów oczywiście spędziło czas w tej twierdzy zasądzonej, ale finalnie też nie przepadały im te majątki, kiedy to faktycznie groziło.
Jakie były jej relacje z Wielkopolanami, Wielkopolankami? Rzeczywiście miała tutaj aż takie znaczenie dla regionu?
Tak, ale te relacje, to ja bym się skupił tutaj na dwóch rzeczach. Czyli pierwsza rzecz, czyli była znana w Wielkopolsce, w Wielkim Księstwie Poznańskiej, precyzyjnie ujmując, ponieważ zaangażowała się zwłaszcza w latach 30. rozpoczęła tę pracę u podstaw, dołączyła do wszystkich organiczników poznańskich, wielkopolskich i tutaj jej, jakby to powiedzieć, sława ta, powiedzmy, wojenna, związana też z tą pracą samarytańską, tutaj się na pewno przydaje, bo jest osobą rozpoznawaną. No i jakby to powiedzieć, człowiekiem, instytucją staje się niedługo po tym, bo ludzie wtedy mieli bardzo dobrą okazję zobaczyć, w jaki sposób ona jest, potrafi się zorganizować, w jaki sposób jest też taka sprawcza, tak, że potrafi wielu ludzi za sobą pociągnąć i myślę, że efektem tego jest w późniejszych latach w ogóle uznawanie, że Panna Emilia to się z takim pewnym wypowiadane, te słowa były z pewnym takim nabożeństwem. Ja bym przyrównał to do pewnych takich autorytetów, które my współcześnie znamy. Została nagrodzona takim prestiżowym medalem Montiona i Franklina w połowie lat 30., co też sugeruje jedną rzecz, że to nie była tylko taka lokalna sława. Ona była znana w całej Europie. Oczywiście to jest siła prasy i te jej na początku w Warszawie była bardzo mocno celebrowana jako czarna pani, która pomaga tym wszystkim w niedoli, którzy się znaleźli w tych lazaretach.
Powiedzmy jeszcze o jej działalności politycznej, jak można przeczytać w biografii autorstwa Marka Reslera, nie dawała się wciągnąć w rozrywki personalne, wszyscy chcieli ją przeciągnąć na swoją stronę, a następnie wykorzystać jej popularność. Skąd ta ostrożność w politycznej rozgrywce? To była obawa, czy może polityczne wyrachowanie, a może po prostu nie chciała się angażować.
Osobą też ostrożną, czyli w sensie taką zachowawczą, raczej nie była. Formułowała swoje opinie, myślę, że dość jasno i tego znajdziemy mnóstwo dowodów, także w sferze publicznej, ale ona starała się szukać wspólnego mianownika.
Ten mianownik to?
Jako organiczniczka uważała, że idziemy do niepodległości Polski, ale sama była zwolenniczką jednak walki zbrojnej. Ale mimo wszystko, i to taka jej dwoistość, ktoś by powiedział, ale moim zdaniem jest to słuszna i dobra cecha, zwłaszcza na tamte czasy, ale i też i na współczesne, potrafiła skupiać się na najważniejszych sprawach, a nie na, jakby to powiedzieć, doczesnych konfliktach, doczesnych problemach. Szukała tego u innych wszystkich ludzi, którzy podzielali podstawowy mianownik, czyli dążenie do odzyskania niepodległości.
Emilia Szczaniecka umiera 11 maja 1896 roku w Pakosławiu. To jest niedaleko Nowego Tomyśla. Jej pogrzeb był ważnym wydarzeniem patriotycznym i co do tego zgadzają się wszyscy, którzy go relacjonują. Kondukt miał długość 12 kilometrów. Została pochowana na dziedzińcu kościoła w Michorzewie. Jak została zapamiętana?
Na pewno pozostało po niej mnóstwo też organizacji. Ja pragnę tylko przypomnieć jedną rzecz, że istniejący budynek spółki bazarowej w Poznaniu, to ona była jedną z założycieli tegoż bazaru, tej spółki, której formuła prawna wykraczała poza wyłącznie kwestię taką gospodarczą. Na pewno w tamtych czasach ta pozostałość, to myślenie o Emilii Szczanieckiej, o jej spuściźnie była.
A jednak my jej nie wymieniamy w tym jednym szeregu. Z Libeltem, Cegielskim, Marcinkowskim właśnie. Dlaczego?
Powiem tak, to żeby ją wymieniać w pierwszym szeregu, to jest moja pełna zgoda. To jest chyba jednak kwestia takiej historiografii, że jednak bardzo późno się rodzi dostrzeganie kobiet w ogóle w tym procesie dziejowym takim opisywanym. Ale ja podam taki przykład, że na terenie powiatu nowotomskiego do dzisiaj jest mnóstwo szkół imienia Emilii Szczanieckiej, nawet w jednej gminie są dwie. Co ciekawe, mieszkańcy Pakosławia do dzisiaj czują dumę. Niedawno też byłem z pewnym dziennikarzem w Pakosławiu i ci ludzie też z dumą oświadczali, że tu Panna Emilia. Można było sobie zwizualizować to nabożeństwo z wypowiadania tego zwrotu Panna Emilia, bo przecież Panna Emilia już dawno nie żyje.
A moim i przede wszystkim Państwa gościem był Szymon Konieczny z Ośrodka Wiedzy o Regionie w Lwówku. Bardzo dziękuję, panie Szymonie.
Dziękuję również.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
Wielkopolanki warte Poznania.